No dobrze, cieszę się, że czujecie się zrelaksowani, bo już myślałem nad tym, co zrobić, żebyście się zrelaksowali, ale widzę, że już jesteście zrelaksowani. Więc kochani, możemy w związku z tym przystąpić do czytania i rozważania Bożego Słowa. Dziś będziemy czytać Boże Słowo z pierwszej księgi Samuela, strona 330, rozdział 30. Strona 330, pierwsza księga Samuela, rozdział 30, pięć pierwszych wierszy, a także potem wiersz 18 i 19. Otwórzcie więc rozdział 30 i czytamy od pierwszego wiersza. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak, iż im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam i Jezreel, i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. I od 18 wiersza. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, ani najmniejszego, aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Moje dzisiejsze zwiastowanie, siostry i bracia, będzie nawiązaniem do tego, o czym mówiłem ostatnią niedzielę. A jednym z elementów usługi w ostatnią niedzielę było to, iż Abraham, gdy się dowiedział, że jego synowiec Lot został uprowadzony do niewoli przez pięciu królów, którzy napadli na Sodomę i Gomorę, zbyt długo nie medytował, nie zastanawiał się, nie spekulował. Zrozumiał, że ma coś uczynić. Ma podjąć walkę. Dlatego uzbroił swoich żołnierzy, sam się także do tego odpowiednio przygotował i ruszył w pościg, by odbić tych, którzy zostali uprowadzeni. I Pan mu poszczęścił. I Pan mu pomógł. I odbił. I pamiętacie, gdy wracał po zakończonej walce, wyszedł mu naprzeciw król Salemu i błogosławił go, a potem sam Bóg się mu ukazuje i powiada: nie bój się, Abrahamie, ja mam tarczą twoją, zapłata twoja będzie wielka. Dzisiaj będzie kontynuacja, poszerzona kontynuacja tamtego rozważania. W tym fragmencie, jak zauważyliście, spotykamy Dawida. Dawida, który miał już za sobą liczne przeżycia i te miłe, wielkie, doniosłe, ale także te przykre. Wszystko te przykre doświadczenia zaczęły się w zasadzie w momencie, gdy Dawid wzniósł się na szczyt bohaterstwa i odwagi, pokonał Goliata. Wtedy to zaczęły się problemy, bo ludzie zaczęli go szanować, śpiewać pieśni o Dawidzie przy studniach, z których czerpali wody. Dziewczyny nuciły pieśni o bohaterstwie i męstwie Dawida. A to wzbudziło zazdrość u króla, jego zresztą teścia Saula. To jest zdumiewające, co powoduje duch zazdrości. Duch zazdrości przede wszystkim powoduje, że czyjeś sukcesy człowiek, który jest nim owładnięty, traktuje jako swoje porażki. Ktoś, kto jest poddany duchowi zazdrości, czyj sukces uważa za swoją porażkę? Czyż tak nie było w przypadku Kaina? Dlatego, że Bóg przyjął ofiarę Abla, a nie jego. Kain zapałał nienawiścią do brata, prowadzącą do bratobójstwa. A więc duch zazdrości jest czymś, co nie pozwala człowiekowi cieszyć się z sukcesu drugiego człowieka, z sukcesu brata, siostry, nawet brata, nawet siostry, nawet może ojca i matki. Duch zazdrości powoduje, że człowiek czuje przygnębienie, czuje się niedowartościowany, czuje się pokonany, jeśli ktoś inny odnosi zwycięstwo. I tak było i w przypadku Saula. Saul, zamiast się cieszyć, zamiast postawić Dawida u swojego boku jako współpracownika i cieszyć się z tego, że oto ma tak odważnego młodzieńca, poddał się zazdrości, a to go doprowadziło nieomalże do szaleństwa, bo w konsekwencji potem poszedł do wróżki, zajął się spirytyzmem nawet niejako, wyływaniem duchów i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałem tylko zaakcentować, jak bardzo niebezpieczny jest duch zazdrości. Jak w sposób zdecydowany trzeba mu dawać odpór. A w jaki sposób możemy dać mu odpór? Dać mu odpór możemy poprzez dziękowanie Bogu za to, że ktoś odnosi sukces. Że ktoś odnosi sukces. Dziękować Bogu, że mój brat, siostra, moi znajomi odnoszą sukces. Co prawda, ja z tego nic nie mam, że on jeździ lepszym samochodem niż ja, ale też duch zazdrości nie trapi mnie wtedy, ponieważ nie znajduje podłoża we mnie. Nie pozwalam mu na to, aby miał dostęp do mojego serca. Ale widzicie, to bardzo często tak bywa, że człowiek, który jest ścigany zewsząd, że człowiek, który jest napastowany, krytykowany, prześladowany, może i bardzo często popełnia w takich momentach pomyłki. No bo to jest zrozumiałe. Jeśli zewsząd jest człowiek w niebezpieczeństwie i w nocy, i w dzień, to czasem ma skłonności, tendencje do niezachowywania czujności. Dlatego pamiętajcie o drugiej prawdzie. Nigdy nie wolno działać pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. Czasem nam się wydaje, że jeśli już teraz nie podejmę decyzji, to jutro wszystko może być za późno. To diabeł nas czasem prowokuje do takiego rodzaju myślenia. Biblia raczej powiada: błogosławieni, którzy się uspokajają, ci oczekują. Błogosławieni pokój czyniący. Właśnie w takich momentach uczyńmy to, co uczynił swego czasu Nehemiasz. Gdy dotarła do niego wieść o tragedii Jerozolimy, usiadł. Zamiast podejmować jakieś desperackie czyny, po prostu usiadł. Szukał uspokojenia przed Panem. W takich chwilach bowiem możemy bardzo łatwo pójść w niewłaściwą stronę. Wejść na niewłaściwą drogę, podjąć niewłaściwą decyzję, która może być potem już nie do odwrócenia. I gdy się przypatruję bliżej postępowaniu Dawida, to widzę, że wśród tysiąca pozytywnych decyzji, jakie podjął, zdaje mi się, że podjął także i błędną decyzję. Ale przypisuję to emocjom, sytuacji, okolicznościom, w jakich się Dawid znalazł. Bo to, drogie siostry i drodzy bracia, Dawid mógł powiedzieć: przez tyle dni, z tylu niebezpieczeństw Pan mnie wyrywał. Już byłem otoczony zastępami Saula, a Pan mnie wyrwał. Skoro Pan do tej pory mnie strzegł i z tysiąca niebezpieczeństw mnie wyrywał, to będzie takim samym do końca. Dlaczegoż by miało być inaczej? Skoro Pan się okazał wiernym aż dotąd, dlaczego miałby być wiernym jutro? Dlaczego ta wątpliwość? Po co ten strach? Dlaczego tak? Skoro przecież już tyle razy, jak powiedziałem, Dawid był w krytycznej sytuacji, a zawsze Bóg go triumfalnie, zwycięsko wyprowadzał. A tu, zdaje się, Dawid popełnił błąd. Bo zwykle tak bywało, że zanim cokolwiek Dawid podjął, uczynił, pytał Pana: Panie, co mam robić? I Pan mu mówił: zrób to, zrób tamto, tam go prowadził. Natomiast niczego nie czytamy. Nie czytamy albo nie znajdujemy wzmianki o takiej postawie Dawida, gdy znowu prześladowany przez Saula, jakby kierując się własną logiką, jakby kierując się może strachem, może niepewnością, może obawą, udaje się do Filistynów. Przecież Bóg go tam nie posyłał. Przecież Bóg mu nie powiedział: idź do największego wroga mojego ludu, idź do Filistynów, aby tam szukać ratunku, szukać zabezpieczenia, szukać ochrony. Takiego stwierdzenia w Biblii nie znajdziecie, żeby go Pan posyłał do gniazda największego wroga ludu Bożego, do Filistynów. Dawid tam poszedł. Dawid nawet zyskał przychylność króla Filistynów. Popatrzcie, Filistyni wyruszali, akurat Filistyni szykowali się do walki z narodem Bożym, z ludem Bożym. I zdaje mi się, że Dawid popełnia drugi błąd. Ten drugi błąd polegał na tym, że Dawid chciał z nimi wyruszyć, by walczyć z narodem izraelskim, z ludem Bożym. Jestem ciekaw, jakżeż on by się zachował, gdyby rzeczywiście znalazł się na linii frontu, gdyby mu trzeba było utopić miecz w piersi brata. To był w moim przekonaniu błąd. Jakżeż mógł iść, aby walczyć z dziećmi Bożymi, z ludem Bożym? A on poszedł. Co chcę przez to powiedzieć? Wydaje mi się, że Dawid nie miał takiego prawa. To, że jeden człowiek, jego teść Saul, był przeciwko niemu, to nie oznaczało, że on miał prawo być źle nastawiony teraz do całego narodu izraelskiego. Przecież jeden Saul to nie cały naród. Przecież jeden Saul to nie cały kościół. Przecież jeden Saul to nie cały zbór. Czy my takich przypadków nie znamy? Że oto ktoś jeden ze zboru krzywo się na kogoś drugiego popatrzy i ten, na kogo się ktoś ten jeden krzywo popatrzył, buntuje się wtedy albo ma przeciwko całemu zborowi. Zaraz mówi: nie ma miłości w tym zborze. I wszystkich zaczyna obwiniać. To, że jeden człowiek komuś nadepnął na nagniotek, nie oznacza, że taka jest postawa i takie są myśli i takie jest zachowanie całego zboru. Przecież człowiek jest tylko człowiekiem, może się mylić. Nie wolno więc tak reagować. Nawet gdyby pastor w pewnym momencie może czymś zajęty, zamyślony, a tu nagle coś, ktoś do niego mówi, a on, nie przemyślawszy sytuację, odpowiada albo szorstko, albo nie tak, jak oczekiwał ten ktoś, też z tego nie trzeba robić afery. I nie wolno mówić: no tak, w tym zborze nie ma miłości. Niestety, niektórzy taką drogę obrali. Ktoś jeden zrobił im, załóżmy, krzywdę, albo myślą, że im się stała krzywda i zaczynają wtedy walczyć przeciwko całemu kościołowi, przeciwko całemu zborowi. I chodzą i sprzysięgają się raczej z nieprzyjacielami kościoła, ciała pańskiego i jak gdyby są gotowi świadczyć usługi przeciwko kościołowi pańskiemu. To jest błędna decyzja. Nie wolno wchodzić na tego rodzaju ścieżki. Bo albośmy mogli źle kogoś zrozumieć, tego, kto nam w naszym przekonaniu zrobił krzywdę, albo źle nas potraktował, albo po prostu trzeba pójść do pastora czy starszych zboru i powiedzieć: słuchajcie, pomóżcie mi wyjaśnić tę kwestię. Ten problem. U Dawida czegoś takiego w tym momencie nie widzimy. poszedł do Filistynów, a gdy Filistyni szli, aby walczyć z narodem izraelskim, także i Dawid postanowił z nimi iść. Ale gdy już byli w drodze, nagle generałowie króla filistyńskiego, czy Amalekitów, przepraszam, ja pomyliłem, nie Filistyni, a Amalekici, gdy już szli z Amalekitami, gdy już szedł Dawid ze swoim wojskiem wraz z Amalekitami, nagle generałowie się sprzeciwili i powiedzieli, nie, on z nami nie pójdzie. Chcę wam na tym przykładzie coś pokazać. Dawid się rzeczywiście obruszył. Poczuł się skrzywdzony. Poczuł się zraniony. To ja wiernie służę wam, Amalekici, a wy nie chcecie iść, nie chcecie mnie dopuścić do walki, nie chcecie, abym ja szedł razem z wami do walki? Ale ja myślę, że w tej decyzji generałów króla Amalekitów była wola Boża. Była wola Boża. Okazuje się, że czasem Bóg się posługuje niesprzyjającymi dla nas okolicznościami. Prawda? Bo gdyby Dawid poszedł, pewnie by walczył. Albo by się musiał sprzeciwić przeciwko Amalekitom. Stanąłby między młotem a kowadłem. Byłby to trudny wybór. Ani z tymi. Jeśli by stanął po stronie Amalekitów, walczyłby ze swoimi przyjaciółmi, braćmi. Jeśli by stanął po stronie Izraelitów przeciwko Amalekitom, mogliby powiedzieć zdrajca, łamiący słowo, człowiek niegodny zaufania. A więc tak czy owak, byłby w bardzo trudnej sytuacji. I Bóg prawdopodobnie widział to, wiedział więcej niż wiedział Dawid i rozumiał więcej niż rozumiał Dawid i Bóg rozumie więcej niż rozumiemy my. I gdy Dawid szedł poprzez ludzi niewierzących, poprzez generałów, Bóg zatrzymał Dawida. Nie pozwolił mu pójść na pole bitwy. Oczywiście Dawid się denerwował. Dawid był niezadowolony, ale to była, w moim przekonaniu, absolutnie oczywista wola Boża. A więc okazuje się, że Bóg może, nawet niesprzyjającymi dla nas w danym momencie okolicznościami, posługiwać się ku dobremu. Bo przecież Boże Słowo powiada, że tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Teraz sobie wyobraźcie, co by było, gdyby Dawid nie został oddalony. Co by się wydarzyło, gdyby Dawid poszedł walczyć z narodem izraelskim wraz wespół z Amalekitami? Bo przecież czytaliśmy, że w międzyczasie, gdy on poszedł walczyć z Amalekitami, Filistyni napadli na Syklak, gdzie była jego żona, jego dzieci. Żony jego wojowników, dzieci jego wojowników, gdzie był ich dobytek, zrabowali, porwali, ukradli żony, ukradli dzieci i uprowadzili do niewoli. I teraz wyobraźcie sobie, że Dawid by tam był zajęty jeszcze tydzień, dwa tygodnie, bo by walczył wraz z Amalekitami. Co by się stało z jego rodziną? Byłyby prawdopodobnie te osoby już nie do odzysku. Straciłby Dawid swoją żonę, czy żony swoje, straciłby dzieci, bo Filistyni w międzyczasie uprowadziliby je daleko, daleko i Bóg jeden wie, czy byłyby kiedykolwiek do odzyskania te osoby. Ale dlatego, że ci żołnierze, że ci generałowie go wyrzucili, Dawid wrócił do Syklak i zobaczył zgliszcza, zobaczył płonące Syklak. Zobaczył, że jego rodzina, jego żona, żony, jego dzieci, także żony jego generałów i dzieci jego generałów zostali uprowadzeni do niewoli. Ale nie odeszli jeszcze, wróg jeszcze nie odszedł na tyle daleko, żeby Dawid nie mógł się puścić za nimi w pościg. Dzięki temu, że generałowie go wyrzucili. Dzięki temu, że go nie przyjęli. Mógł więc Dawid począć przygotowania do odbicia swoich żon i swoich dzieci. Co więc zrobił Dawid? Oczywiście płakał, czytaliśmy, wybuchnął płaczem. On i całe wojsko, które z nim było, wołali do Boga. Ale chcę na coś zwrócić uwagę, czego nie czytałem. Mianowicie w wierszu 8, 30 rozdziału jest mowa o tym, że Dawid już teraz, zanim zrobi następny krok, pyta. Dawid zapytał się Pana tymi słowy. Co mam robić? Gdy puszczę się za nimi, czy je odzyskam, czy też nie? Dawid nauczony doświadczeniami, błędami, już teraz nie decyduje się na nieodpowiedzialny krok, ale pyta Pana, Panie, co ja mam zrobić? Kochani, oczywiście nie wszystko można uduchawiać, ale wiele rzeczy, które się wydarzyły w sensie fizycznym, w Starym Testamencie możemy uduchawiać, możemy powiedzieć, te się wydarzają w sensie duchowym w naszym okresie. Chciałbym się zwrócić teraz z takim oto apelem do braci, ojców, sióstr, żon. Nie opuszczajcie waszych domów. Dawid opuścił swój dom. Dawid opuścił swoją rodzinę. I dlatego, że Dawid opuścił swoją rodzinę, żony i dzieci, wróg mógł spokojnie buszować. Bo gdyby był Dawid pozostał w Syklach, do tego by nie doszło. Ale Dawid, może dla naszego pouczenia, opuścił swoich najbliższych, żony, dzieci, a poszedł za Amalekitami. Otworzył jakby drzwi. Powstała luka, a w tę lukę wszedł wróg, weszli Filistyni. Słuchajcie, kochani, wszystko jest ważne. Wyjazdy służbowe są ważne. Wyjazdy na zarobki są ważne. Ale pamiętajcie o niebezpieczeństwie, jakie grozi wam, ojcowie, waszym rodzinom, ojcowie, gdy opuszczacie wasze rodziny. Ale pamiętajcie, matki, jakie niebezpieczeństwo zagląda przez okna waszego domu, gdy opuszczacie wasze rodziny. I cóż z tego, że możemy czasem tu i tam zarobić, skoro tak wiele możemy stracić. A mogą się pewne wydarzenia posunąć aż tak daleko, że będą nie do odwrócenia, nie do odzyskania. Świecki przykład, wszakże wielce pouczający. Czytałem ostatnio w internecie, iż około 60% małżeństw żołnierzy, którzy wracają z Iraku, się rozwodzi. Rozpada. Po prostu żołnierze, ojcowie, którzy opuścili swoje rodziny, pojechali do Iraku, mam na myśli amerykańskich, o Polakach jeszcze powiedzieć nie mogę. A więc około 60% żołnierzy amerykańskich, którzy pojechali do Iraku i teraz wrócili, zastali swoje rodziny w takim stanie, że po prostu nie da się już dalej żyć. I dlatego następują rozwody. Coś w międzyczasie się wydarzyło. Coś w międzyczasie zaistniało. Coś w międzyczasie spowodowało ruinę. I oto te małżeństwa nie mogą teraz dojść do porozumienia. Jak niebezpieczne jest. Jak niebezpieczne jest opuszczanie. Bo nie po to Bóg stworzył małżeństwo, żeby się małżeństwo rozstawało. Nie po to Bóg uczynił nas ojcami, żebyśmy opuszczali. I nie po to Bóg dał nam dzieci, żebyśmy je same pozostawiali. Chyba z tego wynika jakaś logiczna myśl, prawda? A jeśli się na to decydujemy, a mówimy dzisiaj o dzieciach, o misji pokoleń, to pamiętajcie, że to może pociągać za sobą niebezpieczne konsekwencje. Może być tak, że dziecko pozostawione przez ciebie, ojcze, nie będzie już do odzyskania. Może być tak, mężu, że żona pozostawiona sama sobie, ponieważ ty pojechałeś na saksy, może być nie do odzyskania. Wybaczcie za szorstkość może mojej wypowiedzi, ale przykład i przeżycia Dawida mnie do tego uprowadzają. Pozwalają mi na tym przykładzie zbudować tę właśnie teorię. Ja wszystko rozumiem. Trzeba to trzeba. No, ale żeby nie robić na to, co trzeba. Czy mnie dobrze rozumiecie? Żeby nie przeciągać liny, nie przeciągać struny, bo może się zerwać, bo może pęknąć. Bo możemy jej już nie złapać. Puszczone lejce mogą być nie do odzyskania. Drugi raz do tej samej wody się nie wchodzi, do rzeki tak, ale woda w międzyczasie może popłynąć. Już jej nie odzyskasz. Zastanówmy się więc, czy cena, jaką możemy za to zapłacić, jest warta. Czy rzeczywiście warto się tej cenie oddać, tej cenie poświęcić? Proszę wybaczcie, ja nikogo nie mam na myśli. Ja po prostu mówię to, co mi podpowiada i doświadczenie, i Boże Słowo. Ale prawda jest i taka, że wcale nie trzeba fizycznie się od domu oddalać. Tak jak to zrobił Dawid. W przypadku Dawida to zaistniało. Można być w domu ciałem, ale być nieobecny, aby podpowiedzieć się duchem. To niektórzy nasi zborownicy mi tak powiadają. Bracie, ja co prawda miesiąc nie byłem w zborze, ale duchem byłem każdy raz za wzwanie. Zawsze wtedy odpowiadam, to następny raz, jak będziesz szła, siostro albo bracie, swoim duchem do zboru, nie zapomnij z wieszaka zdjąć swoje ciało. Wtedy będzie komplet. Więc można być ciałem obecny, ale wywędrować duchem. Być w domu, ale być w pracy. No, nieszczęsne komputery. Bo można całą pracę przynieść teraz do domu w swoim komputerze. No i można siedzieć w domu, ciałem być, kawę pić, ale być zupełnie out, jak mówią Amerykanie. Na boku, zupełnie na zewnątrz. Poza problemami domu, poza sprawami rodzinnymi, a więc zupełnie, zupełnie na boku. Ja to mówię z własnego przykładu, z autopsji. Czasem sprawy zborowe, budowlane, kościelne tak mnie absorbują, że jestem w domu, ale w domu nie jestem. To jest podobne niebezpieczeństwo. To jest podobna sytuacja. Wróg to perfidnie może wykorzystać. W sposób dramatyczny wróg to może wykorzystać. No i muszę z przykrością powiedzieć, że wiele dzieci, synów i córek pastorskich mówią, nie mieliśmy ojca. Prawda? Bo ojciec był ciągle albo w zborze, albo odwiedzał kogoś, albo gdzieś usługiwał na ewangelizacji, albo był tam lub tam. Taka jest prawda. Ja muszę tak samo powiedzieć o swoim domu. To jest doprawdy bardzo niebezpieczne. To łaska Boża tylko sprawiła, że jest jak jest. Ale prawda jest taka, że możemy się wszystkim innym zajmować, wychodzić z domu naszym duchem, naszymi emocjami, być wszędzie w naszej aktywności poza rodzinnej, poza małżeńskiej, znajdować sobie ujścia tu lub tam. Pamiętajmy o Dawidzie. Ale chciałbym iść dalej. Chciałbym tę właśnie myśl teraz zaakcentować. Bo Dawid, gdy się dowiedział o tragedii, jaka zaistniała w jego domu, gdy dowiedział się o nieszczęściu, jakie zaistniało z jego żonami i jego dziećmi, nie popadał. To tak, przykro mu było, płakał. Czytamy, że o mało go nie ukamienowano. Ale chciałbym na coś innego akcent położyć. Gdy wreszcie Dawid doszedł do jako takiej przytomności, tej duchowej, tej psychicznej, gdy odzyskał jako taką równowagę, pyta Pana, Panie, co ja mam teraz zrobić? A więc Dawid zaczyna wracać do normalności. Już nie liczy na swoje możliwości, już nie posługuje się swoimi kalkulacjami, ani też nie wyszukuje swoich dróg, pyta Panie, co ja teraz mam zrobić? Bo jeśli zaczynamy się pytać siebie samych albo kalkulować, to podpowiadają nam nasz umysł, nasza mądrość, nasze nawet doświadczenie i mądrzy ludzie mogą nam podpowiadać różne opcje, różne kierunki. Nie zawsze one muszą być adekwatne z kierunkiem Pana. Nie muszą zawsze iść, być tożsame z wolą Bożą. Co nie znaczy, że nie mamy pytać ludzi doświadczonych, starszych, obdarowanych. Mamy. Ale mamy przede wszystkim pytać Pana. Albo oprócz tych wszystkich innych rad, mamy się radzić także Pana. Dawid pyta Pana: Panie, co ja mam zrobić? Czy mam ruszyć, czy mam nie ruszać? Czy mam puszczać się za nimi, czy nie? Pan mu powiedział: pędź za nimi w pogoń. Dawid więc uzbroił 400 żołnierzy i puścił się w pogoń za złodziejami, którzy ukradli mu żony, ukradli mu dzieci, ukradli mu tych, którzy do niego należeli. I czytaliśmy finał tego, co się stało. Uratował Dawid, bo Dawid napadł ich, walczył z nimi, pokonywał ich, zmagał się z nimi, a w końcu uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici. A więc uratował wszystkich tych, którzy zostali pojmani do niewoli. Proszę? Nie słyszę, musisz potem mi po nabożeństwie powiedzieć. W każdym razie pokonał wroga i wyprowadził z niewoli. Uwolnił z niewoli tych, których wróg zaprowadził do niewoli. Co chcę przez to powiedzieć? Znowu chciałbym to uduchowić. My dzisiaj nie walczymy z krwią i z ciałem. My, siostry i bracia, nie stajemy z tarczą ani puklerzem przeciwko komukolwiek. Nie stajemy z mieczem ani z dzidą przeciwko komukolwiek. Co wcale nie oznacza, że nie mamy przeciwko sobie i przeciwko naszym rodzinom wrogów, wroga. Paweł powiada: nie toczycie boju z krwią i z ciałem. Ale to nie oznacza, że nie mamy wroga. Gdybyśmy nie mieli wroga, to Paweł w innym miejscu by nie zalecał: nakazuję ci, abyś staczał dobry bój. Gdyby nas otaczały tylko zastępy aniołów, duchów dobrych, takiego nakazu w Biblii byśmy nie spotykali. Nie spotykalibyśmy w Apokalipsie aż chyba 8 razy słowa zwycięzca. Ale skoro jest to słowo raz po raz akcentowane, to oznacza, że mamy przeciwko sobie wroga. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 10 wierszu powiedział tak: wróg, diabeł przychodzi, aby kraść, zabijać i tracić. Kraść. Pierwszy etap to kraść. Tak jak została rodzina Dawida ukradziona. Gdyby Dawid w odpowiednim momencie nie zareagował, już byłby drugi stopień: zabijać. Prawdopodobnie wybiliby ich Amalekici, gdyby Dawid nie zareagował. Ale Dawid w odpowiednią porę zareagował i nie doszło do uśmiercenia i unicestwienia. My mamy przeciwko sobie także wroga. I gdy myślę o wielu chrześcijańskich rodzinach, to nie gniewajcie się, jeśli poczynię taką uwagę, że wrogowi także w niejednym małżeństwie udało się ukraść męża. W innym małżeństwie udało się wrogowi ukraść żonę. Jeszcze w innym małżeństwie udało mu się ukraść dzieci, syna, córkę. Nie wnikajmy w tej chwili w przyczyny. Może zostawmy to. Nie interesujmy się tym. Skupmy się teraz na fakcie, że tak jest, że nie jeden mąż jest w niewoli Amalekitów, że nie jedna żona jest w niewoli Amalekitów, że nie jeden syn jest w niewoli Amalekitów i nie jedna córka jest w niewoli Amalekitów. Co ma zrobić Dawid? Co my mamy zrobić? Co ty masz zrobić? Chciałbym zapytać, czy jest jakakolwiek, byłaby jakakolwiek szansa, gdyby Dawid, stwierdziwszy, że jego najbliżsi zostali uprowadzeni do niewoli, powiedział: wpadłem w dołek psychiczny, koniec. Czy byłaby jakakolwiek szansa? Czy rodzina jego byłaby do uratowania? Może, ale kto by to zrobił? Nie sądzę, żeby król Amalekitów czy ktoś tam inny chciał się tą sprawą zajmować. Gdyby Dawid poddał się rezygnacji, desperacji, to prawdopodobnie wszystko by było przekreślone. Ale chwała Bogu za to, że Dawid był, będąc mężem według serca Bożego, zajął zupełnie inną postawę. On pokładał swoje zaufanie w Panu. Nie w swojej mocy, nie w swojej sile, nie w swoich możliwościach ani zdolnościach, ale czytamy w wierszu 6, że pokładał swoją nadzieję w Panu. I wyruszył do walki. Wyruszył do walki. My też toczymy bój. A jeśli nie toczymy, to źle robimy. Jeśli widzisz swojego męża pogrążonego, a nie staczasz już boju, to źle robisz. Jeśli widzisz swoją żonę pogrążoną, a zrezygnowałeś, to znaczy, że się poddałeś. To znaczy, że już przegrałeś, za życia jesteś przegrany. Jeśli widzisz swoje dzieci pogrążone i czekasz, że skądinąd nadejdzie pomoc, a ciebie Pan nie spotyka w boju modlitwy, to znaczy, że coś nie jest tak. Celem mojego zwiastowania jest, bracie, podnieś swój miecz. Mężu waleczny, powiedział Bóg do Gedeona poprzez anioła. Mężu waleczny, podnieś swój miecz. W pościg rusz za wrogiem, który uprowadził twoich najbliższych. Przecież to jest twoje ciało. Przecież to jest twoja rodzina. Przecież to są twoi najbliżsi. Ruszaj w pościg za wrogiem. A Bóg ci gwarantuje zwycięstwo. Czy pamiętacie, co się wydarzyło, gdy Abraham ruszył w pościg za wrogiem, który uprowadził Lota, jego synowca? Choć ich była tłuszcza cała, 5 królów, 5 potężnych armii, ale Abraham z niewielką grupą, z garstką żołnierzy pokonał ich, bo większy jest ten, który jest z nami, niż ten, który jest na zewnątrz. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. A Dawid 600 żołnierzami na całą armię się rzucił i pokonał. Nie mów, ja jestem za słaby, ja jestem za bezsilny, mnie już ręce opadają, mnie już nogi pode mną drżą. Biblia powiada, wzmocnij się w Panu i w potężnej mocy siły Jego i ruszaj, aby odbić tych, których wróg uczynił niewolnikami. Odbić swoich najbliższych. Jeśli cokolwiek zaniedbałeś, pokutuj! Proś Pana o przebaczenie. Wyznawaj to. Płacz, jak płakał Dawid przed Panem. Ale ruszaj, aby odbijać drogie ci dzieci, drogich ci synów, drogie ci córki, kochanego męża czy drogą siostrę. Ruszaj. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Inni co najwyżej mogą cię wspomagać. Pastor może się z tobą modlić. Starsi mogą się za tobą modlić. Ale ty masz toczyć bój. Słyszycie mnie? To w twoim ręku musi być miecz. W twoim ręku musi być tarcza. To ty ruszaj do boju. I popatrzcie jeszcze. Ludzie małego ducha oskarżali Dawida o przyczyny stanu rzeczy. Że to z powodu Dawida ich żony, ich córki są w niewoli. Ludzie małego ducha wszystkich potrafią dookoła oskarżać o nieszczęście swoich rodzin, tylko nie widzą swojego w tym udziału. A to pastor, a to starsi, a to teraźniejszość, a to przeszłość, a to tamto. Nie tak ma być. Dawid nam daje przykład. Dawid nie obarczał ani tego, ani tamtego, ani siebie nawet nie obarczał. Po prostu zrozumiał, że ma ruszyć do boju. Że ma ruszyć do boju. aby odbić to, co wróg mu ukradł. Dopóki będziemy wszystkich innych oskarżać, posądzać, obwiniać, to ciągle się będziemy czuć niekompetentni, by podjąć walkę. Musimy wreszcie zrezygnować z tego, podjąć walkę. Nakazuję ci, synu mój Tymoteuszu, abyś podjął bój. Abyś podjął bój, pisze Paweł. My boju nie staczamy z krwią i z ciałem, ale z mocami ciemności, z władzami tego świata, z władcami duchowymi tego świata. Czy, droga matko, rano, gdy się budzisz, a twój syn nie wrócił jeszcze po hulance w nocy, stoisz przed Panem i mówisz: wrogu, któryś uprowadził mojego syna, nakazuję ci, abyś go oddał. A widzisz nieszczęście swoich dzieł, swojej córki. Czy tylko rwiesz szaty z rozpaczy i narzekasz, jak to ona się niewdzięcznie ci odpłaca za twoje lata wychowania? Czy też mówisz: diable, oddaj mi moje dziecko. Wrogu, wypuść moje dzieci. Czy gniewasz się na swojego męża, ponieważ załóżmy on wypali papierosa albo coś takiego? No cóż on, może innego, skoro on nie zna Pana? Ale czy ty zajmujesz właściwą postawę? Czy mówisz: w imieniu Jezusa? Oczywiście nie musisz krzyczeć tak, jak ja krzyczę. Oczywiście nie musisz robić taki demonstracyjny sposób, jak ja to robię. Ale zamiast prowadzić z nim długie dyskusje, pójdź do sąsiedniego pokoju, padnij na kolana i sprzeciwię się mocą ciemności. Więcej zyskasz niż tasiemcowymi dyskusjami i przekomarzaniem się. Więcej zyskasz. Zyskasz bowiem zwycięstwo. A tak to zamiast jego, to on ciebie pogrąża. Halleluja! Chyba dość. Czuję, że już powinienem skończyć. Żeby dać chwilę czasu na modlitwę za tymi, którzy chcą podjąć bój o swoje rozproszone rodziny. Gdy powstaniemy, bardzo proszę, tych, którzy chcą podjąć choćby dzisiaj, pod wpływem tego słowa, bój o rozproszone swoje rodziny, którzy chcą wyjść do przodu dzisiaj, abyśmy im poprzez naszą modlitwę dodali otuchy, zachęty, zainspirowali poprzez naszą modlitwę, to proszę, żebyście teraz, gdy wstaniemy, podeszli do przodu. Powstańmy więc, a osoby, które zrozumiały, że słowo to dzisiaj było przesłaniem do nich, może najpierw się na mnie złościliście, albo złościcie ciągle jeszcze, ale pomyślcie, przecież mówiłem tylko po to, żeby wam pomóc, żeby wam wskazać. Albo pouczyć, albo zachęcić. A jak zrobisz, to już jest twój wybór. Jak zrobimy, to już jest nasz wybór. Ale jeśli to słowo dzisiaj cię spotkało w twojej sytuacji, twoja sytuacja jest podobna do tego, o czym mówiłem, to niechżeż znajdź się tutaj dzisiaj z przodu. Będziemy z całym zborem za wami się modlić. O, halleluja, o, halleluja. Halleluja. Gloria ci, Jezus, gloria ci, Jezus. Halleluja, Panie nasz i Boże nasz, Królu nasz. Halleluja. Halleluja, chwała ci, Panie. Halleluja. Dzięki ci, Panie, dzięki ci, Panie, dzięki ci, Panie. Gloria ci, Panie. Halleluja, Panie, o, gloria ci, Panie. Szukajmy oblicza Pana. Biblia powiada: kto mnie szuka, znajdzie mnie. O, halleluja, Dawid szukał Pana. Dawid pytał: Panie, co ja mam zrobić? Widzisz moje nieszczęście. Dawid płakał przed Panem: Panie, co ja mam zrobić? Widzisz, że jestem bezradny. Widzisz, Panie, że nie wiem, w którą stronę mam iść. Nie wiem, co mam robić. Mam ruszać, czy też nie? Co mam robić?
A tu już ludzie stali z kamieniami nad jego głową, aby go kamienować. Obwiniali Dawida, ale Dawid ufał Panu. Siostro droga, kochana siostro, zaufaj Panu. Bracie drogi, zaufaj Panu. Zaufaj Panu. Pytaj Pana, co masz robić. Pytaj Pana, co masz zrobić. Pytaj Pana, którą drogą masz dojść do swojego męża, którą drogą masz dojść do swojej żony, którą drogą masz dojść do swoich dzieci. Pytaj Pana. Pan nasz jest Bogiem łaskawym. Pan nasz jest Bogiem, który wysłuchuje i odpowiada. Pan nasz jest dobrym pasterzem. On nas poprowadzi. Halleluja. Pan nasz jest dobrym Bogiem. Podnieśmy nasze oczy na Niego. Podnieśmy naszą ufność i nasze serca otwórzmy przed Nim. Będziemy się modlić, bracia i siostry, za naszymi drogimi siostrami, braćmi, ojcami, matkami, mężami, żonami. Będziemy się modlić o ich rodziny. Będziemy się modlić, aby Pan dał im odwagę, by się upominali, by upominali, by wróg wypuścił tych, których uprowadził z ich domu. By zostali uprowadzeni, sprowadzeni z powrotem. Póki jeszcze nie jest za późno, Dawid ruszył. Pan dzisiaj nas także nam przypomina, że jeszcze jest czas. Jeszcze nie jest za późno. Wróg ukradł, to prawda, ale jeszcze nie uśmiercił, jeszcze nie unicestwił. A zatem skoro tak, jest jeszcze nadzieja. Póki żyją, jest nadzieja. W związku z tym ruszajmy w naszym marszu, w marszu w duchowym boju, aby odbić tych, których wróg uprowadził. Halleluja. Będziemy się modlić za wami matki, za wami ojcowie, za wami bracia i siostry. Będziemy się modlić za wami synowie, będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, ale Ty chcesz, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Panie, Ty chcesz, aby rodziny nasze całe były zbawione, aby ojcowie byli zbawieni, aby matki były zbawione. Ty chcesz, taka jest Twoja wola zapisana w Twoim świętym, niezmiennym Słowie. Dziękujemy Ci, Panie, że niebo i ziemia mają prawo przeminąć, ale Twoje Słowo nie przemija. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że powołując się na Twoje Słowo, że my i nasze domy będziemy zbawieni. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie. Napełnij nas, o Panie, odwagą. Napełnij nas mocą z góry. Wypełnij nas obecnością Twego Ducha Świętego, abyśmy mogli staczać dobry bój, bój wiary, bój zwycięstwa, abyśmy mogli wystąpić przeciwko wrogowi, temu, który pojmał, temu, który uprowadził, abyśmy mogli wystąpić przeciwko diabłu i jego metodom, abyśmy mogli wystąpić przeciwko szatańskim intrygom w stosunku do naszych rodzin, w stosunku do naszych małżeństw. Panie Jezu, my wyznajemy, że my chcemy, aby nasze rodziny do Ciebie należały, że naszą wolą jest, aby nasz dom do Ciebie należał. Diabeł nie ma prawa ani do naszych mężów, ani do naszych żon, ani do naszych synów, ani do naszych córek. Panie, ponieważ taka jest nasza wola, a ona jest zgodna z Twoją wolą. Panie, tak, dziękujemy Ci za to. Halleluja. Panie, jako pastor modlę się za tymi, którzy stoją tutaj z przodu. Modlę się, aby od dzisiaj zrezygnowali z rozpaczania, zrezygnowali z narzekania, aby w imieniu Twoim mężnie sobie zaczęli poczynać, aby w imieniu Twoim wzięli miecz słowa w ręce swoje i odwagę w serce swoje i sprzeciwiali się diabłu, który uprowadził do niewoli ich najbliższych. Panie, w imieniu Twoim, niech ci niewolnicy wyjdą na wolność. Panie, niech córki wyjdą na wolność. Niech synowie wyjdą na wolność. Ojcowie, matki, żony, mężowie. Panie, w imieniu Twoim niech wyjdą na wolność. Panie, jak Dawid, chcemy wyruszyć do walki, aby ich odbić, aby ich przyprowadzić z powrotem, bez żadnej szkody. Tak jak Dawid bez szkody jakiejkolwiek przyprowadził z powrotem swoją rodzinę. Że Panie, tak i my chcemy, prosimy, aby i nasze domy, nasze rodziny bez jakiejkolwiek uczynionej im szkody wróciły z powrotem. Halleluja, 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 halleluja. Grupa, Gdy Boży Duch napełnia mnie, wy nie odchodźcie, ciągle tu bądźcie. Bądźcie tu, by przyjmować odwagę Ducha Świętego. Ciągle tu bądźcie, by napełniać się obecnością Pana, by się przed Nim otwierać bardziej, bardziej, by mieć odwagę do wyruszenia, do walki z nieprzyjacielem. Halleluja! Gdy Boży Duch napełnia mnie, halleluja, otwierajmy się na Bożego Ducha i pozwalajmy Mu napełniać nas. Halleluja! Dzięki Ci, Jezus! Dzięki Ci, Jezus! Gloria Ci, Jezus! Halleluja! Halleluja! Dzięki Ci, Jezus!